Chwała Panu Bogu. Drodzy umiłowani bracia i siostry, chciałbym serdecznie Was pozdrowić, życząc Bożego błogosławieństwa, Bożych łas, Bożego pokoju. Może zacznę od tego, że w dniu wczorajszym, wraz z braterstwem Wodarczyków byliśmy w Martredwic, tam w zborze. Były takie spotkania modlitewne, przebudzeniowe, w takim kierunku odnowienia, przybliżenia się do Bożej łaski, do Bożego pokoju. Byli też goście, brat Aleksander i tam jeszcze inni bracia z Niemiec, którzy swego czasu byli u nas na młodzieżowym spotkaniu. Przeżyliśmy naprawdę bardzo wspaniałe, cudowne chwile. Pan Bóg tak wspaniale dotykał, błogosławił, przenikał. Myślę, że ten zbór tak wiele otrzymał wspaniałych obietnic od Boga, tak wiele otrzyma pewnych wskazówek, czasami upomnień, ukierunkowania. Także mogliśmy wspólnie dziękować Panu Bogu za potężną Jego łaskę, za wspaniałą miłość, za miłosierdzie. I bracia i siostry z Martredwic przekazywali serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla naszego zboru. Myślę, że dobrze by było, kiedybyśmy tak dołączyli się do tego ich boju, ich modlitwy. W naszej modlitwie serdecznie zawołali do Boga, poruczyli ich w ręce Najwyższego Boga, poprosili naszego Pana, aby dał im siły, dał im pomocy, aby mogli wzrastać, budować się, doświadczać Bożego niebieskiego pokoju. Dlatego, że patrząc na to, co Bóg dokonuje, co wykonuje żywy Pan, można zauważyć, że ma Pan Bóg jakiś swój plan. Plan zbawienia, plan pokoju, budowania. Dlatego, że nawet ci Niemcy, że tak określę, byli bardzo zaszokowani, kiedy pooglądali ten obiekt, ten budynek, którym oni się zgromadzają, którym jest ich domem modlitwy, gdzie mogą służyć, pracować dla żywego Boga. Można zauważyć, że wzrasta zainteresowanie też ludzi, mieszkańców, ich służbą, ich podejściem do Bożego Majestatu. Myślę, że w tym wszystkim jest potrzeba Bożego kierownictwa, w tym wszystkim jest potrzeba Bożej mocy, Bożej obecności, siły działania Ducha Świętego. Dlatego może powstańmy i tak wspólnie poruczmy i oddajmy w ręce naszego Boga, naszych braci, nasze siostry z Martredwic, aby łaska Boża, aby pokój Boży, aby Duch Święty prowadził, kształtował, przenikał swoim niebiańskim pokojem. Drogi łaski, serdecznie przywitać wszystkich. Widzę, są goście. Jest siostra rzymska, są młodzi Jakimowicze, że tak określę, z Zabrza. Witamy Wam, życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski. Niech Boży Święty Duch przenika, dotyka naszych serc. Drodzy, jeżeli tak na moment wrócimy do tego, co przed chwileczką brat Emil mówił, wskazywał na pewną ochronę, na pewną łaskę, na to, że mamy wspaniały przywilej położyć naszą nadzieję, zesprzeć naszą nadzieję na naszym Bogu, na naszym Zbawicielu, na naszym Jezusie Chrystusie. Mamy kogoś, kto jest mocny, wspaniały, cudowny. Mamy potężnego Boga, gdzie naszą nadzieję, naszą ufność, nasze życie możemy poruczyć i oddać w Jego święte, wspaniałe dłonie. Śpiewamy tą pieśń i myślę, że lubimy śpiewać tą pieśń, w której treść autor tej pieśni wpisał takie słowa, że nikt nie zawiedzie się, kto zaufa Bogu. Kto zaufa Bogu, na pewno się nie zawiedzie. Kto złoży swoje życie w ręce Najwyższego Boga, na pewno doświadczy wiele Bożych łask, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. Kto poruczy się ręce Bożej, na pewno ona go zaprowadzi w te otwarte bramy Królestwa Bożego, gdzie będzie mógł korzystać z Bożego wiecznego błogosławieństwa. Ale w tej nadziei jeszcze jest, tak na moment się odniosę, tej nadziei jeszcze jest coś bardzo wspaniałego. Ona mówi o tym, co Bóg chce uczynić. Ona wskazuje nam na Boże obietnice. Ona pokazuje nam drugie przyjście Pańskie. Ale ta nadzieja ma to do siebie, że ona sprowadza do naszego życia na dzień dzisiejszy Boże błogosławieństwo, Bożą ochronę, Bożą wyciągniętą dłoń, Bożą łaskę, która dotyka, przenika i ożywia nasze serca. Ta nadzieja powoduje, że te obietnice Boże, te prawdy ewangeliczne, one są tak blisko dla każdego jednego z nas. Ale gdybyśmy chcieli trwać i chcemy trwać w tej nadziei, możemy zauważyć, nawiązuję do tego, co w czwartek powiedziałem, że w różnych dziedzinach naszego życia Bóg jakby tak mówi, tak jakby chciał wskazać nam, co po pierwsze, co w pierwszej kolejności, co przede wszystkim, nade wszystko powinniśmy czynić. Akurat poruszyliśmy sobie to jedno miejsce Pisma Świętego, gdzie apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale mówi, a przede wszystkim was napominam, abyście zanosili błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Ja nie będę rozwijał tej myśli, ona sięga dalej przełożonych, królów, władzy, ale tak jakby chciał powiedzieć Paweł, w tym osobistym naszym życiu, w tej osobistej naszej społeczności z Bogiem, w tym codziennym naszym postąpieniu, tak jakby chciał powiedzieć, przede wszystkim pamiętajcie o tym, abyście utrzymywali tą głęboką społeczność ze mną. Pamiętajcie o tym, abyście ze mną rozmawiali, abyście prowadzili ten dialog modlitewny przed moim obliczem. Tak jakby chciał bardzo wyraźnie powiedzieć dotyczące naszego codziennego, indywidualnego życia, naszej służby przed Bogiem, abyśmy utrzymywali stałą, stabilną społeczność w modlitwie z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Ale jak już powiedziałem, możemy zauważyć, że i w innych dziedzinach naszego życia duchowego, naszej służby duchowej jest też jakby taka kolejność postawiana, co nasz Bóg stawia na pierwszym miejscu, mówi w pierwszej kolejności lub przede wszystkim i zwraca na coś nam uwagę. Jeżeli spoglądniemy do naszego życia, jesteśmy świadomi, że toczymy pewien bój. Szatan nie zasypuje gruszek w popiele. On ciągle i ciągle stara się z każdej strony przeatakować i odprowadzić każdego nas od Bożej, niebiańskiej, cudownej prawdy. Dlatego mąż Boży, apostoł Paweł w liście do Efezjan, znany ten rozdział, znany ten list, nam pokazuje, pisze, mówi o tym, że każdy chrześcijanin powinien być przyodziany w pełną Bożą zbroję. Ten list bardzo wyraźnie pokazuje, dotyka niemal każdego elementu tej zbroi, aby ten Boży człowiek był ochroniony, aby ten człowiek Boży był zabezpieczony i nie narażony na takie bezpośrednie działanie szatana. Aby ta Boża zbroja pozwoliła mu przebywać w Bożej ochronie, w Bożej łasce, w Bożej opiece. Aby ta Boża zbroja pozwoliła mu doświadczać, żyjąc w tym świecie, w tym chaosie tego grzechu, doświadczać wewnętrznego pokoju, wewnętrznej radości, wewnętrznej takiej stabilnej społeczności ze swoim świętym, wspaniałym Bogiem. I kiedy czytamy list męża Bożego apostoła Pawła do Efezjan, kiedy zastanawiamy się nad tą Bożą zbroją, to też jest jeden element tej zbroi, gdzie Słowo Boże mówi, a przede wszystkim, tak jakby chciał powiedzieć, ale to jest nieodzowne, o tym musicie zawsze i na każdym miejscu pamiętać. W tej Bożej zbroi to przede wszystkim powinno znajdować się, użyję takiego słowa, w waszym uzbrojeniu, w waszej służbie przed obliczem Najwyższego Boga. I kiedy otworzymy sobie list męża Bożego apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział i 16 werset, gdzie sługa Boży mówi tak, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zagasić wszystkie ogniste pociski złego. Ten werset jest bardzo głęboki. Po pierwsze, ten werset mówi, że przede wszystkim w tej zbroi Bożej każdy wierzący człowiek nie może zapomnieć, nie może lekceważyć sobie, nie może w jakiś sposób obojętnie podejść, ale każdy sługa Boży, każda niewiasta, każdy mężczyzna, sługa Boży, dziecko Boże powinniśmy sobie wziąć to do serca, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Jeżeli mówimy o wierze, myślę, że każdy z nas mógłby tak wiele powiedzieć na temat wiary, istoty, potrzeby, znaczenia, mając świadomość, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie możemy osiągnąć wiele, skorzystać z wielu łask i Bożego błogosławieństwa. Wiara jest takim tematem, który gdzieś tam ciągle i ciągle w naszym życiu, ono funkcjonuje. Nawet słowo wierzący jest wzięte od wiary, czyli ten, który się odda, który zaufa, który swoją nadzieję złoży na żywym, świętym, wspaniałym Bogu. I Bóg w tej Bożej zbroi właśnie wiarę nazywa tarczą. tarczą, która ochrania nas od wszelkich pocisków diabelskich. Tarcza, która zabezpiecza nas od tego, aby atak nieprzyjaciela przeniknął nasze życie. Wiara powoduje, że na każdym miejscu, w każdej sytuacji my widzimy Boże Słowo, widzimy Bożą potęgę, widzimy przelaną krew Syna Bożego, widzimy mocne Jego zmartwychwstanie i wyciągnięte dłonie, przez które udziela nam łaski. Ale druga część tego wersetu jest taka też bardzo, bardzo głęboka. Przyznam się, że nie tak dawno tak bym zatrzymał swój wzrok nad tą drugą częścią tego wersetu. I proszę zwrócić uwagę, przeczytam cały werset jeszcze raz. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić. I proszę zwrócić uwagę, wszystkie ogniste pociski złego. To słowo wszystkie tak bardzo mocno mnie zatrzymały. Okazuje się, że w tym Bożym nauczaniu, w tej Bożej ochronie, w tym Bożej opiece skierowanej do serca naszego, do naszego życia, Bóg daje nam możliwość, abyśmy się tak uzbroili, abyśmy tak byli wypełnieni Jego obecnością, Jego łaską, Jego namaszczeniem, Jego mocą siły Ducha Świętego, że ta tarcza wiary znajdująca się w ręku sługi Bożego, niewiasty Bożej, ona ma taką moc, takie działanie, tak Bóg wyposażył, tak Bóg przekazał swoją władzę, że ona ma możliwość zagasić, cytuję Słowo Boże, wszystkie ogniste strzały. Pan Bóg pragnie, aby życie człowieka wierzącego było życiem pokoju, radości, szczęścia. Aby życie człowieka wierzącego było życiem zwycięstwa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Aby życie człowieka wierzącego było życie tym przeświadczeniem, nadzieją, pewnością, że zmierza do Królestwa Bożego. I apostoł Paweł mówi, i myślę dlatego też jest napisane, a przede wszystkim weźcie tą tarczę wiary, albowiem ona powoduje, kiedy znajduje się w waszym ręku, że może zagasić wszystkie ogniste strzały. Popatrzmy, jak potężne błogosławieństwo Bóg włożył w ten element zbroi Bożej, którą chce wyposażyć każdego człowieka. Mówię tak bardzo wyraźnie, apostoł Paweł, weźcie, to jest dla was, to Bóg przewidział, to Bóg uczynił, to Bóg dał, to Bóg ukształtował w ten sposób. Abyś wziął, abyśmy wzięli tą tarczę wiary. I ta tarcza wiary znajdująca się w ręku człowieka może i ma moc, ma władzę daną przez Boga, aby zagasić wszelkie strzały ogniste przeciwnika. Chwała Panu Bogu. Ile razy w naszym życiu cierpimy, ile razy w naszym życiu płaczemy, ile razy w naszym życiu doświadczamy różnych sytuacji, tylko dlatego, że gdzieś tą nie użyłem tej tarczy wiary, że ten pocisk szatana uderzył, dosięgnął celu. A Boża wola jest inna. Bóg wyposaża, Bóg pragnie, aby człowiek wierzący, znajdujący się przed Jego obliczem, miał, posiadał tą tarczę wiary, którą mógłby zagasić wszelkie pociski złego. Dlatego, drodzy, kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy o ufności do naszego Boga, kiedy mówimy o zbroi, o tej całej zbroi, bo każdy element zbroi opisanej w tym miejscu jest ważny, jest istotny, ma potężne zadanie w życiu człowieka wierzącego. Ale Bóg mówi przede wszystkim, weźcie tarczę wiary. Chwała Panu Bogu. Drodzy umywani, skorzystajmy z tego Bożego polecenia, z tej Bożej łaski, z tego Bożego nauczania, z tej Bożej dobroci, którą Bóg wyciąga do naszego życia i mówi, weźcie przede wszystkim tą tarczę wiary. Drugim takim elementem życia, czy taką istotą życia człowieka wierzącego, Biblia bardzo nawołuje, nawet mówi nam, abyśmy się o to modlili, a mianowicie chodzi o Bożą mądrość. Żyjemy w strasznie skomplikowanym świecie. Świecie, gdzie szatan jak pająk, plecie różne pajączyny, aby tylko usidlić każdego człowieka i jak najbardziej go tak związać, tak splątać w tej pajączynie, żeby on nie miał możliwości, siły, życia i służby dla żywego, świętego Boga. To jest jego cel działania. To jest jego cel postępowania. Może moglibyśmy zastanawiać się nad każdą dziedziną naszego życia. Potrzebne od naszego indywidualnego życia, poprzez rodzinę, pracę, służbę, kościół, co byśmy nie wzięli. To możemy zauważyć, że szatan w każdej dziedzinie naszego życia bardzo, bardzo mocno pracuje. I dlatego mąż Boży, dlatego Boże Słowo, dlatego mężowie z polecenia Ducha Świętego, z polecenia Bożego zwrócili nam uwagę, że dla każdego z nas jest istotne i potrzebne, abyśmy byli wyposażeni Bożą mądrością. Mądrością, która wstępuje z nieba, mądrością, która jest Bożym wyposażeniem, Bożym darem, taką łaską, którą człowiek może doświadczać w swoim życiu. My znamy taki biblijny przykład wspaniałego męża Bożego, jakim był Salomon. Znamy tą dokładnie historię, kiedy on objął tron w narodzie izraelskim i Pan Bóg rozmawia i daje mu pytanie, co chcesz, co chciałbyś, o co chciałbyś mnie prosić w tej chwili, kiedy stajesz przed tak potężnym zadaniem w narodzie izraelskim. I ten człowiek poprosił o bardzo ważną rzecz. Mówi, Boże, ja jestem młodym, ja potrzebuję mądrość, abym umiał w sposób mądry prowadzić Twój potężny lud. My znamy historię Salomona. Był to człowiek, który został wyposażony przez Boga Bożą mądrością. My możemy zauważyć wspaniały rozkwit państwa Izrael podczas jego panowania. Tam opisuje wiele rzeczy, wiele sposobów funkcjonowania, życia, sposobu zarządzania tym państwem. To było coś wspaniałego. To było dzięki temu, że Salomon otrzymał od Boga Bożą mądrość. Że jego serce, jego umysł został wyposażony mądrością spływającą od najwyższego Bożego tronu, od Bożego majestatu. I ja myślę, że my wszyscy znamy naukę Nowego Testamentu, która mówi do mnie i do każdego z nas. A jeżeli brakuje komukolwiek z nas tej mądrości, mamy wskazówkę, mamy zaproszenie przez Słowo Boże, mamy ukierunkowanie przez Słowo Boże, niech prosi, aby ją otrzymał od żywego Boga. Ale kiedy mówimy o mądrości, to okazuje się, że w temacie mądrości też Pan Bóg zwraca uwagę, abyśmy umiejąc ją rozpoznać i żyjąc z niej, co jest przede wszystkim, co jest najważniejsze w tej Bożej mądrości lub czym się ona charakteryzuje, czym ona się uwidacznia, co jest jej cechą, tą nade wszystko i przede wszystkim. Kiedy otworzymy sobie list męża Bożego Jakuba, 3 rozdział i 17 werset. Może przeczytajmy sobie, żebym oparł to, co powiedziałem na Bożym Słowie, od 13 wersetu, 3 rozdział listu męża Bożego Jakuba i od 13 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótnie, tam niepokój i wszelki zły czyn. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na ten 17 werset. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Zwróćmy uwagę, że mąż Boży pod wpływem mocy świętego Bożego Ducha on pokazuje, dotyka tematu mądrości Bożej, tego wspaniałego Bożego daru, Bożej łaski, Bożego pokoju. To jest coś tak bardzo jednoznaczne. I mówi, że kiedy dotyka tematu mądrości, mówi o mądrości, która zstępuje z góry i od razu następne słowa. Jest przede wszystkim czysta. Ja myślę, że tak po ludzku możemy bardzo szybko zrozumieć, dlaczego zaczyna i dlaczego Pan Bóg mówi, że w tej mądrości, cechą tej mądrości przede wszystkim jest czystość. Dlatego, że kiedy weźmiemy na przykład wyprany, wyprasowany, czyściutki, biały obrus na stole, najmniejszy proch, najmniejszy kurz, najmniejszy jakiś element obcy, czyli inny niż to jest ten obrus, od razu on się uwidacznia. On nie jest w stanie ukryć się w tej bieli wspaniałego, wypranego obrusu. Na tym obrusie białym, czystym, natychmiast zauważy się coś, co nie pochodzi, coś, co zanieczyszcza, co brudzi, co zniekształca piękno tego czystego, białego obrusu. I Pan Bóg mówi tak bardzo wyraźnie. Jeżeli dotyka się mądrości, i powiem innymi słowami, człowiek, który żyje w mądrości Bożej, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, korzystając, żyjąc z tej mądrości, jest przede wszystkim czysty. Ta czystość pozwala, że na czyste, zaścielony stół można podawać dobre, wspaniałe dania. Na czysty, zaścielony stół, zanim cokolwiek położymy, zastanawiamy się, czy to, co kładziemy, też jest czyste. Ono do czegoś zobowiązuje. Czystość do czegoś mobilizuje. Czystość do czegoś nas, że tak powiem, w jakiś sposób nas kształtuje. Czystość powoduje, że zaczynamy chronić ją. Już nie żyjemy sobie o tak lekko. Nawet jeżeli, prosta sprawa, jeżeli mama ubierze dziecko w czyste ubranko i wychodzi na dwór, to go pilnuje, słuchaj synku, słuchaj córeczko, nie powróć się, masz czyste. Ono zobowiązuje do pewnego działania, bo kiedy wysyła dziecko w dresie, no to jak się obrudzi, siądzie sobie na piasek, coś jeszcze innego zrobi, no to po prostu zrobi. No, tak to jest. Ale kiedy już mu zakłada coś czystego, to czyste zaczyna do czegoś mobilizować. To czyste wyostrza nasze zachowanie, naszą kontrolę nad samym sobą. Analizowanie postępowania naszego. I apostoł Jakub mówi tak bardzo wyraźnie. A gdy, że mądrość, która wstępuje z góry, jest przede wszystkim w pierwszej kolejności, na pierwszym planie, jego czystość. Ta czystość dopiero powoduje, że ona tak jakby się ubogaca, tak zostaje wypełniona następnymi elementami, o których apostoł Jakub, mówi następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Możemy zauważyć coś bardzo istotnego. Kiedy sięgniemy do tego Bożego Słowa, to mądrość objawia się, powiem takim prostym ludzkim stwierdzeniem, i mądrość nie poznajemy, użyję takiego stwierdzenia, może w cudzysłowie, nie po mądrym gadaniu czy po mądrym wypowiedziach, ale po czystości i szlachetności życia tego człowieka. Bo Boża mądrość spowoduje, że ten człowiek będzie czysty. Czyli jeżeli on czysty w zrozumieniu Bożym, to człowiek, którego korzysta z przelanej krwi Pana Jezusa i jest obmyty i oczyszczony. Jego sumienie, jego wnętrze, jego postępowanie, jego zachowanie i jego język jest czysty. Ta mądrość Boża powoduje, że człowiek oczyszcza każdy element swojego życia. I jako czyste naczynie dzięki obmyciu krwi Pana Jezusa Chrystusa staje się gotowy do tego, aby przyjąć następne wspaniałe łaski, Boże łaski spływające do jego serca. I dalej dlatego mówi następnie miłująca pokój. Proszę zwrócić uwagę, że ta mądrość od takiego osobistego naszego przygotowania, od takiej osobistej społeczności z Bogiem, od takiego czystego życia przed obliczem naszego Pana wprowadza nas w społeczność. Bo jeżeli mówi o miłującej pokój, to mówi o nas, o zgromadzeniu, o rodzinie, o braciach, o siostrach, o Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Czysty człowiek gdzie jest oczyszczony krwią Pana Jezusa Chrystusa, obmyty krwią Bożego Syna, który korzysta z Bożej mądrości, jest gotowy, jest przygotowany do tego, aby być człowiekiem, który miłuje pokój. Bo to go wprowadza, ta mądrość Boża pochodząca z nieba. Ona wskazuje na pewne uwarunkowania. Ona pokazuje na osobę Syna Bożego i Boga Ojca Niebieskiego. Ona pokazuje na pewną społeczność i relacje między Jezusem a Bogiem. Ona opisuje nam pewne relacje, które są w niebie. My zauważamy tą potęgę Bożą, nazwijmy takim prostym słowem, tą Bożą mądrość w ukształtowaniu, w sposobie życia, służby i pracy dla Jego świętego Bożego imienia. I dlatego, kiedy mówimy o mądrości, kiedy pragniemy tej mądrości, kiedy dążymy do tej mądrości, kiedy chcielibyśmy, aby Duch Święty wypełnił nam z tą mądrością, to ona rozpoczyna się, użyję swego określenia, od mojej osobistej społeczności z Bogiem, od mojej osobistej relacji z moim Bogiem, na ile mój Bóg może przebywać we mnie, na ile On nie jest zasmucony, ma możliwość działania w moim życiu, ma możliwość kształtowania mojego serca. Ta Boża mądrość, ona zawsze wskazuje nam na naszego Ojca Niebieskiego, na Jezusa Chrystusa. Ona uczy nas brać przykład w każdej sytuacji naszego życia z Jezusa Chrystusa. Ona wskazuje nam wspaniałych mężów Bożych, apostołów. Pokazuje ten fundament, ten wzór budowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Ta mądrość, która żyła w pierwszym kościele, w Piotrze, w apostołach. Ona jest tak ciekawie scharakteryzowana w Dziejach Apostolskich. Kiedy byśmy otworzyli sobie drugi rozdział Dziejów Apostolskich, ona nam pokazuje, ja tak użyję takiego słowa, co ci mądrzy ludzie, obogacenie Bożą mądrością, co oni czynili, jak oni to przełożyli w codzienne życie. I Słowo Boże mówi tak, w drugim rozdziale, 42 wersecie. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 46. Codziennie też jednomyślnie oczyszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i prostocie serca. 47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, jak cudownie jest, kiedy w tej mądrości naszego życia chrześcijańskiego przede wszystkim jesteśmy czyści. Ta czystość prowadzi do głębokiej wzajemnej społeczności. Społeczności z Bogiem, społeczności wspólnej, szukając razem oblicza Bożego, szukając Bożej ochrony, Bożej łaski. I Bóg odpowiada na takie życie, w tym 47 wersecie, a Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mają być zbawieni. Chwała Panu Bogu. To jest Boża odpowiedź na tą mądrość, którą mąż Boży, apostoł Jakub powiedział, a przede wszystkim ona jest czysta. Kiedy sięgniemy do czasu, w którym żyjemy, bardzo często w różny sposób określamy ten czas, tę chwilę. Mówimy prostym językiem, że żyjemy w bardzo trudnych i ciężkich czasach. I to jest prawda. Świat coraz bardziej pędzi w grzechu. Etyka już chyba nie można nazwać etyką. Prawdopodobnie gdyby nasi pradziadowie się zmartwychwstali, że tak określę, i popatrzyli na to, co dzisiaj jest etyczne, to chyba by z powrotem od razu umarli z tej etyki, która dzisiaj funkcjonuje w tym świecie, bo by byli przerażeni tą etyką. Ta etyka coraz bardziej akceptuje, coraz bardziej pozytywnie określa rzeczy, które są kompletnie nieetyczne i nie mają nic wspólnego z etyką. Ale świat, który coraz bardziej zabrnął w grzechu, w chaosie, w brudzie, już nie rozpoznaje, ma jakby ten węch tego duchowego swego życia gdzieś tam utracony i nie rozpoznaje tego smaku. I Słowo Boże nam też pokaże i mówi do nas, ludzi wierzących, co i w jakim czasie żyjemy. Co przede wszystkim wskazuje, że czas, w którym żyjemy, jest bardzo trudny, czasem ostatecznym. Kiedy otworzymy sobie drugi list męża Bożego, apostoła Piotra, trzeci werset i może przeczytajmy, trzeci rozdział, przepraszam, i może przeczytajmy od pierwszego do trzeciego wersetu. Apostoł Piotr pisze tak. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a nim chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przekazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówiąc, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Proszę zwrócić uwagę, to, co dzisiaj możemy szczególnie zauważyć. Apostoł Piotr mówi, że w tych ostatecznych czasach przede wszystkim przyjdą szydercy. Możemy zauważyć, ile nieszczęścia, ile krzywdy na tym świecie dzieje się właśnie przez tą cechę tak bardzo negatywną dzisiaj w tym świecie. Jak bardzo szybko człowiek umie się śmiać z drugiego. Jak bardzo szybko człowiek wychwycuje ułomności drugiego. Jak bardzo człowiek szybko zauważa coś, co nie jest jego zgodne z jego sposobem patrzenia i potrafi to wyśmiać. Jak bardzo szybko ludzie do tego są zdolni. Cechą współczesnego świata właśnie możemy zauważyć, że jest to. Apostoł Jakub mówi o tym ostatecznym czasie i mówi, pamiętajcie, że on się będzie charakteryzował przede wszystkim tym, co tak bardzo się nie podoba Panu Bogu. Tym, co w ogóle nie pasuje do Bożego tronu, do Bożego majestatu, do Bożego świętego imienia. Coś, co tak bardzo jest miłe dla człowieka. Ile, jeszcze raz powiem, ile nieszczęścia z tego tytułu możemy oglądać na tej ziemi. I apostoł Piotr mówi tak bardzo jednoznacznie, że będziemy tego świadkami. I jesteśmy tego świadkami. Tego, co Słowo Boże nam dokładnie mówi. Czyli jeżeli zauważamy tą sytuację, to to Słowo Boże nam mówi, że przede wszystkim, pamiętajcie, coś takiego będzie. Dlatego możemy zauważyć coraz większe rozluźnienie rodzinne, gdzie dzieci w ogóle nie darzą autorytetem rodziców, często odnoszą się w sposób niewłaściwy, negują zdanie rodziców, wydaje im się, że oni mają najlepszą rację. Kiedy sięgniemy do życia w pracy, w szkole, gdziekolwiek, nie chciałbym narzucać czy wskazywać na jakieś coś, co by można było w jakiś sposób coś z czymś kojarzyć. Ale każda dziedzina życia, w każdej dziedzinie życia jest taka tendencja takiego negowania. Wychodzi to z pewnej cechy, która właśnie tutaj apostoł Piotr tak wyraźnie mówi. Drodzy umiłowani, tak jak przedtem czytaliśmy o tym, co jest przede wszystkim istotne dla naszego życia, abyśmy mogli przybliżać się do Bożego Majestatu, tak tutaj Słowo Boże mówi, co jest przede wszystkim negatywne i pokazuje, że żyjemy w czasie ostatecznym. I do tego powinniśmy bardzo głęboko zwrócić naszą uwagę. Znajdujemy jeszcze takie Słowo Boże, które znajduje się w drugim liście apostoła Piotra, gdzie apostoł Piotr nam przekazuje pewien autorytet, czyli odnosi się do pewnego autorytetu, jakim jest Boże Święte Słowo. Ja myślę, że dzisiaj, gdybyśmy sięgli na półki różnych księgarni, a szczególnie zwanych, tak zwanych, czy istotnie księgarniach religijnych, to możemy zauważyć tomy różnych książek. I nie zawsze te mądrości przelane na tych księgach są mądrościami zgodnymi z wolą Bożą. Nie zawsze one odnoszą się w sposób prawidłowy do Bożego Świętego Słowa. Dzisiaj możemy zauważyć bardzo wiele takich wypaczeń Bożego Świętego Słowa. I apostoł Piotr zatrzymuje każdego jednego z nas, tak jakby nadaje pewną powagę w podejściu do Bożego Świętego Słowa. I w 20 wersecie pierwszego rozdziału drugiego listu apostoł Paweł mówi tak, Piotr: przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Jak ważne jest, abyśmy umieli odnosić się do Bożego Świętego Słowa i szukając zrozumienia tego Słowa, ja tak powiem prostym słowem, stworzyć sobie możliwość, dać sobie czas, aby w modlitwie poprosić Pana, aby On sam swoją łaską, swoim objawieniem, swoim pokojem, swoją dobrocią przyniknął i dał zrozumienie tego Słowa. Aby to Słowo stało się tym rzeczywistą, lub inaczej, abyśmy oczekiwali, żeby to Słowo czytane, to Słowo wglądane stało się w naszym życiu rzeczywiście tym stwierdzeniem, którego użył apostoł Paweł. Apostoł Paweł powiedział tak bardzo wyraźnie, że Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Drugie takie miejsce, które pokazuje, jak bardzo ostrożnymi powinniśmy być, kiedy sięgamy do tej świętej księgi, do tej codziennego naszego duchowego pokarmu, zbudującego nasze życie i nasze wnętrze. Jak bardzo powinniśmy o tym pamiętać. Apostoł powiedział w takim jednym miejscu, ja powtarzam te słowa, ale naprawdę, ja kiedyś już mówiłem chyba kilkakrotnie, nie umiałbym się znaleźć, ale jest opisane, że gdyby nawet anioł z nieba stąpił i opowiadał inną Ewangelię, inny wykład niż ten, który jest zamieszczony na stronicach Pisma Świętego, niech będzie przeklęty. Kochani, to nam pokazuje niezmienność, autorytet, powagę, ten Boży klucz prowadzący nas do zbawienia, do pokoju, do pojednania, do poznawania potęgi wszechmocy świętego, wspaniałego Boga. I apostoł Piotr mówi, pamiętajcie, aby i to wiedzcie, że przede wszystkim to proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Dlatego, że autorem tego pisma, autorem tego polecenia, autorem dalej tam nawiązuje, gdybyśmy czytali następny werset, nawiązuje do proroctw, jest Boży Święty Duch. I On jest autorem. I On ma prawo poprzez wypełnienie serca człowieka Bożą mądrością dawać czy wlewać to prawidłowe zrozumienie Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. Kochani, to jest przykre, ale to nie jest gdzieś tam, o czym nie wiemy. Nieraz jest kilku osób, siadają z jedną Biblią, czytają, wydawałoby się, proste miejsce Pisma Świętego i godzinami tłoczą spór. Bo nie taka kropka, czy nie taki przecinek, bo z dużej czy z małej litery i tworzą spór i urasta to, że Słowo Boże staje się przedmiotem sporu. A Słowo Boże jest przedmiotem Bożego budowania, wzrastania w autorytecie Ducha Świętego, przybliżania się w ojcowskim Bożym namaszczeniu. I tak jakby powiedział apostoł Piotr, ja mówię swoimi słowami, przede wszystkim, kiedy bierzesz tą Biblię do ręki, to pamiętaj, że autorem tego Bożego Słowa jest Boży Święty Duch. To On wypełnił mężów Bożych, aby oni w autorytecie Bożego Świętego Ducha przekazali nam prawdy, które mają tą samą moc i to same działanie, my wszyscy o tym wiemy, w pierwszym i XXI wieku. I prawo Boże, i oczekiwania Boże nie zmieniły się. Albowiem Słowo Boże pochodzi od Boga. Jest takie znane takie miejsce Pisma Świętego, że prędzej niebo i ziemia przeminie, ale to, co zostało zapisane z polecenia Bożego Świętego Ducha i umieszczone na stronicach Pisma Świętego, jako ludzie możemy powiedzieć dwa zdania. Po pierwsze, tak i amen. A po drugie, chwała Tobie, Panie Boże, że właśnie takim pokarmem, karmiąc nas, prowadzisz bramy Królestwa Niebieskiego. Że takim niezmiennym pokarmem kształtujesz nas i wypełniasz swoją mocą i siłą niebieskiego autorytetu. I dlatego Słowo Boże mówi, a przede wszystkim pamiętajcie o tym, każdy z nas że to Słowo Boże, kiedy biorę do ręki, powinienem bardzo ostrożnie do niego podejść z tą świadomością, że ono nie podlega, powiem inaczej, mojemu wykładowi. Ono podlega Bożemu, wypełnionego mocą Świętego Bożego Ducha wykładowi. Bo stamtąd, i to jest źródło tego Bożego, niebiańskiego, świętego Słowa. Drodzy umiłowani, to jest tak bardzo istotne. I jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć, o której Słowo Boże też daje ten taki priorytet, tak by nakazuje, wskazuje, a przede wszystkim jest to, znowu sięgniemy do listu męża Bożego Jakuba, gdzie ten wspaniały mąż przekazuje nam pewną bardzo istotną sprawę. A mianowicie tak bardzo nas uczy o tym, abyśmy zwrócili uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. A mianowicie, a przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie. To jest tak bardzo ważne. Jest to 5 rozdział, 12 werset listu Jakuba. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. To są mocne słowa, które znajdujemy na stronicach Pisma Świętego, listu męża Bożego Jakuba. Jakub pokazuje tak bardzo ważnie, tak jednoznacznie wskazuje, a przede wszystkim najważniejsze, jeżeli zaczynamy rozmawiać, jeżeli zaczynamy wydawać opinię, a przede wszystkim pamiętajmy, jaka ona powinna być, jak powinniśmy mówić i jak powinniśmy do tego tematu podchodzić. Dlatego, że każdy jeden z nas, jeżeli nie weźmie w swoich dialogach prowadzonych, w swoich rozmowach, w swoich wypowiedziach to pod uwagę, to samego siebie ciągnie pod sąd. Ja oczywiście rozumiem Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, ale tutaj tak by nie było drugiej alternatywy. Tak by, gdyby się zatrzymać tylko na tym miejscu, jeszcze raz powtarzam, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja wiem, że Bóg nam przebacza, ułaskawia, kiedy Go prosimy, kiedy Go błagamy. Ale czytając ten werset, jeżeli nie korzystam z tej nauki, a przede wszystkim nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię. To jest cytat Pisma Świętego, który spowodował, że niektórzy nasi bracia też i do wojska nie poszli, żeby nie składać przysięgi. Na wierność i oddanie ostatniej kropli krwi dla takiego czy innego układu państwa. I apostoł Jakub mówi bardzo głęboko, a przede wszystkim, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemi, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. I proszę zwrócić uwagę, abyśmy nie byli pociągnięci pod sąd. I to jest coś bardzo ciekawego. Jeszcze jedna głęboka myśl, że często zapominamy być może w tym lub jakoś nie zwracamy na to uwagę. Ze sędzią jest Pan Jezus Chrystus. On rozliczy każdego jednego. Nie ja ciebie i nie ty mnie. Jak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy do tego tematu podchodzili, czyli można by było wiele czytać miejsc Pisma Świętego na temat naszego języka, naszego wypowiadania, choćby nie tak dawno było poruszane, z każdego próżnego słowa zdam rachunek. Niewłaściwego słowa dam rachunek. Ale Słowo Boże mówi, a przede wszystkim, bracia moi, i chciałbym, abyśmy to głęboko sobie wzięli do serca, tak głęboko przeanalizowali każdy jeden z nas, nie szukając w myślach w tej chwili drugą osobę, szukając siebie. Dlatego, że ja i ty i każdy z nas stanie przed sądem. I nie ma innej możliwości. Przed tamtym sędzią, przed tym sędzią nie ukryje nikt z nas nic. I On naprawdę wie bardzo dokładnie i sprawiedliwie. I On się nigdy nie myli i nie pomyli. I dlatego, drodzy, proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy, i tak bardzo krótko podsumowując w tej chwili, kiedy mówimy o naszych relacjach z Bogiem, naszych osobistych z Bogiem relacjach, to Bóg mówi przede wszystkim, ja mówię w tej chwili swoimi słowami, trwajcie w modlitwach, prowadźcie dialog ze mną. Jeżeli mówimy o zbroi Bożej, która nam jest potrzebna, aby prowadzić zwycięskie życie, to w tej komplecie pełnej zbroi Bożej przede wszystkim nie zapominajmy o tej tarczy wiary, która jest potrzebna dla naszego codziennego życia. Jeżeli mówimy o tym naszym życiu i podejmowanych decyzjach codziennych, które podejmujemy, gdzie jest potrzebna nam Boża mądrość, to Bóg mówi, przede wszystkim mądrość Boża, wstępująca z góry, jest czysta. I pewne ostrzeżenia, które z kolei też Biblia mówi do naszego serca. Jeżeli chodzi o czasy, które charakteryzują ten czas, w którym czym jest charakteryzowany ten czas, w którym żyjemy, to Słowo Boże mówi, a przede wszystkim w ostatnich czasach przyjdzie czas szyderstwa. Następnie Słowo Boże nam tak bardzo wskazuje, abyśmy zatrzymali się, bo to jest rzecz, którą każdy z nas bardzo mocno tym włada, zatrzymali się nad naszym językiem i naszymi wypowiedziami. A przede wszystkim, nie cytuję ponownie list apostoła Jakuba. I ostatnie, a przede wszystkim pamiętajmy, że Biblia, Boże Święte Słowo, nie podlega dowolnemu wykładowi, ale ono jest kierowane przez moc Świętego Bożego Ducha. Dlatego, drodzy umiłowani, niech te Boże prawdy, które zdaję sobie sprawę, na pewno znacie. To nie są obce. To ja nic nowego dzisiaj nie powiedziałem. Ja powiedziałem coś, co jest znane dla nas wszystkich. Ale może dlatego, tak jak apostoł Piotr powiedział, że pisze już drugi list do was i przez ciągłe przypominania chciałbym, aby te prawe wasze umysły utrzymać w tej głębokiej społeczności z Bogiem. I przyjmijmy to właśnie w ten sposób, że przypominamy sobie te wszystkie sprawy, aby prawe umysły utrzymać albo jeszcze bardziej zbliżyć do Bożego Majestatu, do Bożego Świętego Tronu, aby Duch Święty mógł jeszcze głębiej i głębiej wykonywać swoje dzieło. Aby Boża łaska coraz mocniej i mocniej mogła wypełniać naszą służbę. Abyśmy z każdym dniem coraz więcej i więcej doświadczali tej potęgi Bożego Królestwa i mocy Ducha Świętego. Drodzy umiłowani, Pan jest blisko. Mógłbym cytować miejsca Pisma Świętego, gdzie was dwóch albo trzech w imieniu moim tam i ja pośrodku was będę. Jestem świadomy, że nie jesteśmy sami na tym miejscu, ale na tym miejscu jest z nami nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Chwała Jemu za to. A jeżeli On wie, On dokładnie zna myśli, zna motywację, zna działanie, zna wszystko dokładnie. I nieważne, że ktoś inny może nie zna, ale Pan zna. I On w sposób swój cudowny i prawidłowy przekaże swoją łaskę, przekazuje swoją łaskę, udziela swego pokoju i udziela swego błogosławieństwa. Może powstańmy wspólnie. Zaśpiewajmy ten refren Święta Krew Jezusa. Niech ten refren ponownie nam usmysłowi, ponownie nam przypomni tą potężną ofiarę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który umarł na Golgocie. Przelał swoją niewinną krew i dał nam szansę, możliwość, ukazał nam łaskę, że jesteśmy przed Jego świętym Bożym obliczem, aby wywyższać Jego święte imię, aby uwielbiać Jego Boży święty majestat, aby prowadzić życie swoje w taki sposób, które by było miłe przed Jego świętym obliczem, żeby mógł oglądać z radością owoc swojej pracy, bo to jest owoc Jego pracy. Nie naszej pracy. To jest owoc pracy Jezusa. Każdy jeden z nas jest owocem pracy Jezusa. Jego śmierci, przelanej krwi i mocy zmartwychwstania. Dlatego zaśpiewajmy ten refren. święta krew Jezusa.